To opowieść o człowieku, który stworzył bombę atomową, ale który później bardzo mocno się jej sprzeciwiał. Apelował do rządu Stanów Zjednoczonych, aby w ogóle nie rozwijały dalej tego projektu i apelował o pokojowe rozwiązanie wyścigu zbrojeń i zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Przy okazji był oskarżany o szpiegostwo na rzecz komunistów, był kobieciarzem i jednym z, jeżeli nie najwybitniejszym, intelektualistą i naukowcem swoich czasów. Tyle Oppenheimer Christophera Nolana, 2023 rok. Film opowiada oczywiście o ojcu broni atomowej. W głównego bohatera wcielił się Cillian Murphy, znany skądinąd z Peaky Blinders. Film zdobył 7 Oscarów. Pytanie tylko jest jedno. Na ile filmowa wizja Oppenheimera i ta historia, którą Nolan przedstawia, jest zgodna z tym, co faktycznie się wydarzyło? I czy naprawdę naukowcy bali się, że ich dzieło spali cały świat? O tym porozmawiam z profesor Aleksandrą Wrońską, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cóż to była za uczta? Trzygodzinny seans Oppenheimera, najnowszej produkcji Christophera Nolana, ani przez chwilę nie pozwalał się nudzić. To pewnie pozycja obowiązkowa nie tylko dla miłośników kina, ale i dla fascynatów nauki. Bo wiadomo, projekt Manhattan, bomba jądrowa, koniec II wojny światowej, aura tajemnicy i wielkiego sukcesu. Po prostu trzeba obejrzeć. To cytat z pani artykułu na temat tego filmu. No powiedzieć, że była pani zachwycona, to chyba jak nic nie powiedzieć. Tak mi się wydaje.
To prawda. No, film dotyczy bezpośrednio działki, którą się zajmuje, fizyki jądrowej i jej początków i tego, jak została po raz pierwszy w tak spektakularny sposób użyta, jakie to miało konsekwencje dla świata. Więc no, trudno było nie obejrzeć, a film moim zdaniem zrobiony jest świetnie, więc była to prawdziwa przyjemność.
Jeżeli chodzi o ten film, to tutaj czuć jakby to napięcie cały czas, te emocje. On jest jakby, nie chcę powiedzieć podzielony, ale są tam dwa równoległe wątki. Oppenheimer, który tworzy bombę atomową, prawda, i przedstawiona jest ta jego praca, ten sukces stworzenia tej broni jądrowej i równolegle z kolei proces dotyczący Oppenheimera, ponieważ jeden z jego, nie chcę powiedzieć znajomych, ale dokładnie Strauss, tutaj w tej roli Robert Downey Jr., oskarża Oppenheimera wręcz o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego, ale on chce go jakby podkopać z takich osobistych powodów. I rzeczywiście Oppenheimera oskarżano o szpiegostwo czy jakieś powiązania z komunistami?
Tak, to prawda. W ogóle w Ameryce w tamtym czasie było to polowanie na czarownice, gdzie w roli czarownic obsadzono komunistów. I przybrało niesamowite rozmiary. Oppenheimer rzeczywiście padł tego ofiarą, dlatego że jako człowiek miał wiele powiązań z partią komunistyczną, nie tyle z samą partią, ile z intelektualistami, którzy do tej partii należeli, a idee również, które były obecne w tym środowisku, jako idee pociągały Oppenheimera, jak również wiele innych idei. To był człowiek, który uwielbiał, delektował się wręcz poznawaniem nowych idei. I dlatego pewnie to środowisko wydało mu się atrakcyjne z powodów intelektualnych. Natomiast sam nigdy nie był członkiem partii.
Też we wspomnieniach, i to się w sumie pojawia w filmie, on wydaje się taki trochę chaotyczny. Z jednej strony na przykład buduje tą bombę atomową, no i dąży do tego, żeby ten projekt się udał, żeby to się zakończyło sukcesem, ale z drugiej on tej bombie atomowej się niejako sprzeciwia. On nie chce, żeby potem ten projekt był rozwijany, czy żeby kolejne głowice nuklearne powstawały. On jest niesamowicie inteligentny, to jest intelektualista,
to
ale
prawda.
Z drugiej strony taki trochę jakby troszeczkę roztrzepany.
Nie nazwałabym go absolutnie chaotyczny. Ja myślę, że bardziej pasuje do niego określenie złożony.
Złożony.
To był człowiek niesamowicie ciekawy świata i jego zainteresowania były bardzo różnorodne. Takie odebrał wykształcenie, tak został ukształtowany od najmłodszych lat. Pewnie takie też miał predyspozycje poniekąd. Ale interesował się, nauki ścisłe przyszły później. Na początku interesował się też literaturą, odebrał bardzo gruntowne, klasyczne wykształcenie, mówił po łacinie, posługiwał się greką, również kilkoma innymi językami, których się nauczył. Fascynował się geologią, architekturą, na takie kursy zresztą na uniwersytecie również uczęszczał. Także po prostu był bardzo ciekawy wszystkiego, co go otaczało i wszystko z tego świata, który go otaczał, próbował chłonąć, ale nie nazwałabym go chaotycznym. Myślę, że to był jego sposób percepcji świata po prostu.
A wracając jeszcze do tych wątków komunistycznych, to faktycznie to potem wykorzystywano w procesie, kiedy zastanawiano się, czy Oppenheimer dalej powinien mieć ten certyfikat bezpieczeństwa. Wykorzystywano jego romans z Jean Tatlock. Wykorzystywano też to, że ożenił się z Kitty Oppenheimer. To też była działaczka komunistyczna. No i potem przez to był oskarżany Oppenheimer o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego, że to on miał przekazać plany bomby atomowej Sowietom. No i przez to między innymi, a właściwie przede wszystkim stracił ten certyfikat bezpieczeństwa, ten najwyższy poziom dostępu.
To prawda. Oppenheimer nie lubił chodzić na kompromisy. Zresztą już podejmując się kierowania projektem Manhattan, zapewnił sobie, że będzie mógł to zrobić na własnych zasadach. I zresztą uzyskując po raz pierwszy certyfikat bezpieczeństwa i uzyskując nominację na kierownika tego projektu, podpisaną przez generała Grossa, można tam pod tym podpisem znaleźć notatkę bez względu na wszystkie posiadane o nim informacje. Także już wtedy służby bezpieczeństwa wiedziały, że to nie będzie łatwy człowiek do ujarzmienia, do okiełznania, ale mimo wszystko uważały, że warto mu powierzyć ze względu na różne inne przymioty intelektualne, organizacyjne, które ten człowiek właśnie posiada.
No, z drugiej strony generał Groves w tej roli Matt Damon mówi Oppenheimerowi, że to jest tak naprawdę dyletant, który nie potrafiłby prowadzić nawet stoiska z hamburgerami. To człowiek idealny, jak się wydaje.
Tak, tak. Myślę, że ta opinia jest chyba mocno krzywdząca, bo gdyby tak rzeczywiście było, to projekt Manhattan nie zakończyłby się sukcesem, a mówiąc stricte technicznie, takim sukcesem się zakończył. I należy pamiętać, że to był projekt, jakiego wcześniej nie było, również w tym sensie, że podwaliny naukowe były znane z grubsza, ale wiele rzeczy trzeba było jeszcze domodelować, doliczyć i nie było do tego takich dobrze ugruntowanych teorii. Trzeba było znaleźć ludzi, którzy dopiero to zrobią w ramach tego projektu na miejscu, prawda? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że gdyby był takim dyletantem w dziedzinie fizyki, to nie miałby takiego dorobku na koncie. On przecież uczył się już w latach 20. Na uczelniach europejskich. Wtedy to był okres, kiedy rozwijały się bardzo burzliwie nowe teorie, teoria względności, mechanika kwantowa i on tego wszystkiego doświadczał na własnej skórze, bardzo silnie to odbierał, ale uczestniczył też w rozwoju tych teorii. I kiedy przeniósł się z powrotem do Ameryki, po powrocie ze studiów w Europie, to w Kalifornii był uważany za wręcz guru fizyki teoretycznej. On na tym gruncie amerykańskim wówczas dopiero zaszczepiał te nowe zdobycze fizyki.
No bo w filmie to jakby on tylko i wyłącznie w Ameryce interesuje się fizyką kwantową.
Ale jego dorobek jest znacznie szerszy. Oprócz tego, że do tej pory katujemy zresztą na studiach studentów przybliżeniem Borna Oppenheimera jako jednym z klasycznych elementów edukacji mechaniki kwantowej, to Oppenheimer na przykład w roku wybuchu wojny opublikował pracę w dziedzinie astrofizyki, pracę, w której razem ze Snyderem przewidują istnienie czarnych dziur. Nie nazwali tego w ten sposób, ale pokazali, że gwiazdy o określonych parametrach podlegną kolapsowi grawitacyjnemu, co doprowadzi do powstania struktur o charakterystyce czarnych dziur, które później tak zostały nazwane. Także on nie ograniczał się do jednej dziedziny fizyki. Tak jak powiedziałam, był ciekawy i ta ciekawość pchała go w różne kierunki rozwoju.
W filmie rzeczywiście jest intelektualistą, ale co mnie jeszcze uderzyło, to właściwie jedna z pierwszych scen, dlatego powiedziałem, że on może się wydawać chaotyczny, czy przynajmniej we wspomnieniach jest taki chaotyczny. To prawda, że on próbował otruć własnego nauczyciela? Zatruł jabłko, wstrzyknął właściwie do tego jabłka cyjanek potasu i to nie byle kogo chciał otruć, bo to był Patrick Blackett, fizyk, laureat Nagrody Nobla zresztą.
To prawda. Ale...
Prawda czy fałsz?
Prawda, że widzimy to w filmie. Prawda, że w filmie Oppenheimer przeżywa prawie zawał serca, jak po jabłko zatrute sięga Niels Bohr, jego guru i idol.
Tak, on bierze to jabłko, potem wyrzuca, a nie bierz tego zarobaczone.
Tak jest. Natomiast o tym, czy to był fakt autentyczny, to pewnie się już nigdy nie dowiemy. Relacje na ten temat mamy od dwóch kolegów, z których jeden mówi, że dowiedział się o tym fakcie od samego Oppenheimera, A Oppenheimer znany był z takich zdolności autokreacyjnych, więc być może w tym burzliwym dla siebie młodzieńczym okresie coś takiego chodziło mu po głowie i być może przedstawił to jako coś, co się dokonało, a w rzeczywistości nie miało miejsca. Natomiast drugi z jego kolegów wręcz wypowiada się w ten sposób, że niezależnie od tego, czy jabłko było realne, czy wyimaginowane, także nawet jego najbliżsi koledzy ze studiów dopuszczali do siebie możliwość, że fakt ten w istocie nigdy nie miał miejsca. Pewnie już teraz nigdy się nie dowiemy. Wiemy, że miało to jakieś konsekwencje dla niego w jego sposobie studiowania i musiał zostać poddany nadzorowi kuratorskiemu, ale to już inna historia.
To troszeczkę inna historia. No ja gdzieś właśnie znalazłem jeszcze, tak czytając artykuły zagraniczne, jeden z biografów pisał, że urzędnicy z Cambridge mieli się dowiedzieć o tym incydencie, ale ojciec tutaj interweniował Oppenheimera, który przekonał ich, żeby w ogóle nie wnosili oskarżenia i zamiast tego właśnie Oppenheimer miał zostać objęty nadzorem kuratorskim i musiał udać się do psychiatry.
Tak, rzeczywiście Oppenheimer spotykał się z psychiatrą, był targany różnymi niepokojami emocjonalnymi, cierpiał na depresję w różnych okresach swojego życia, to wracało jak bumerang, nasiliło się w tym ostatnim okresie jego życia, ale to pewnie było konsekwencją jego też wrażliwości. Był osobą głęboko wrażliwą w tym swoim postrzeganiu, odbieraniu świata i pewnie to było też tego konsekwencją.
To jak w takim razie postrzegał samą bombę atomową? Właściwie to jego dziecko, tak? No bo to się też w filmie pojawia. Stałem się śmiercią, niszczycielem światów. On to powtarza dwa razy, jeżeli dobrze pamiętam w filmie. To jest cytat ze Świętej Księgi Hinduskiej.
Myślę, że już sama decyzja o tym, żeby kierować takim projektem, nie była dla niego łatwa, ale musimy pamiętać, że on podejmował tę decyzję w okresie, w oparciu o to, co wtedy wiedzieliśmy, czy było wiadome. A to, co było wiadome, to to, że Hitler ma się coraz lepiej w Europie i Niemcy pracują nad swoim programem rozwoju bomby jądrowej. I być może program alternatywny, równoległy, rozwijany w Stanach Zjednoczonych pomógłby tę wojnę zatrzymać, zakończyć i ten pochód Hitlera zatrzymać. W związku z tym Oppenheimer podjął decyzję, że będzie kierował tym programem rozwoju bomby jądrowej i jak już ją podjął, to potraktował rzecz absolutnie zadaniowo. To znaczy wiedział, jest robota do zrobienia, robimy tę robotę i przez 3 lata rzeczywiście ta robota szła pełną parą i całkowicie się temu poświęcił. Natomiast po wojnie to już była inna historia, bo jak już co innego wiedzieć, że buduje się śmiercionośną broń, mając w głowie, że ta broń pozwoli zakończyć wojnę, być może ocalić miliony
tak,
ludzi.
Tak.
A co innego zobaczyć konsekwencje swojego...
I wyścig zbrojeń potem między USA
zbrojeń,
z Związkiem Sowieckim.
Oczywiście. I to napawało go głębokim niepokojem, ale znowu jako człowiek czynu nie poddał się tym swoim wyrzutom sumienia, które niewątpliwie miał, bo to w różnych wywiadach było widać i one przebijały. Natomiast oddał się pracy na rzecz ograniczenia tego powstrzymania wyścigu zbrojeń, ograniczenia rozwoju potencjałów jądrowych, no i bardzo lobował za tym, żeby te potencjały jądrowe podlegały jakiejś międzynarodowej kontroli. Był wielkim zwolennikiem również rozmów z negocjacji ze Związkiem Radzieckim właśnie w celu ograniczenia wyścigu zbrojeń.
To też pada, on tam nawet chyba sprzeciwia się w ogóle, żeby Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób dalej rozwijały tę broń.
To prawda. W szczególności tutaj miał spór ze swoim wcześniejszym kolegą z projektu Manhattan, Edwardem Tellerem, który był z kolei wielkim zwolennikiem rozwoju jeszcze bardziej śmiercionośnej, jeszcze bardziej niszczycielskiej broni, czyli bomby wodorowej.
Tak, tam pojawia się też w filmie ten konflikt o tą bombę wodorową.
Tak, i Teller optował u władz Stanów Zjednoczonych za tym, żeby taki projekt rozszerzyć właśnie na budowę bomby wodorowej, co mu się zresztą udało, natomiast Oppenheimer był zdania, że posiadamy już bomby o niewyobrażalnej sile rażenia i w zasadzie nic, co dawało wywołałoby nam jeszcze większą siłę rażenia, nie zmieni sytuacji na lepsze, nie powstrzyma wojen i może doprowadzić tylko do jeszcze większej tragedii, jeżeli nie zagłady ludzkości. Dlatego zdecydowanie się temu sprzeciwia.
Ale Teller chyba nie był jedyny, który optował za rozwojem bomby atomowej. Jeszcze Albert Einstein namawiał chyba nawet Stany Zjednoczone do tego, żeby stworzyły w ogóle taką broń.
Einstein i bomba, czy program rozwoju broni jądrowej, to jest złożona historia, bo Einstein wyemigrował w latach 30. z Niemiec, już czując, że tam gęstnieje atmosfera i że wkrótce pewnie nie da się tam żyć. I kiedy informacje o odkryciu zjawiska rozszczepienia zaczęły być znane w środowisku naukowym, do Einsteina zgłosiło się dwóch kolegów, jego wcześniej znajomych Leo Szilard i Eugene Wigner, z propozycją, żeby wystosować list do prezydenta Roosevelta, w którym poinformują go o tej sytuacji, że zostało odkryte takie zjawisko, które potencjalnie może być źródłem ogromnej energii, która może być wykorzystana do celów militarnych. I należy prezydenta o tym poinformować. Poinformować o tym, że Niemcy również o tym wiedzą, bo samo zjawisko było odkryte w Berlinie, więc ta wiedza o tym tam była. I że Niemcy najprawdopodobniej spróbują wykorzystać to zjawisko do zbudowania własnej broni, której będą używali w wojnie i być może należałoby odpowiedzieć podobnym programem po stronie amerykańskiej zbudowania tego typu broni. Natomiast już jak ten program rozwoju broni jądrowej się zaczął, Einstein był coraz bardziej sceptyczny, nie chciał w tym uczestniczyć, był pacyfistą. Natomiast po zrzuceniu bomb na miasta japońskie Hiroshima i Nagasaki stał się zagorzałym przeciwnikiem i optował na rzecz rozbrojenia. Angażował się w wiele ruchów pacyfistycznych, między innymi ruch Pagłosz, który postawił sobie za cel dążenie do rozbrojenia nuklearnego, do wyeliminowania tych arsenałów jądrowych i do pokojowego wykorzystania wyników naukowych.
Oppenheimer i zwłaszcza Oppenheimer, ale Einstein też obawiają się tego, że broń jądrowa może jakby w ogóle zapalić świat. Oppenheimer nawet prosi swoich współpracowników o to, żeby powtórzyli obliczenia, bo się musi wszystko zgadzać, żeby nie doszło wręcz do tragedii.
To jest wątek, który dzisiaj może budzić zgrozę albo rozbawienie, w zależności od tego, jakie kto ma poczucie humoru.
Nikt nie przewidywał, jak to się skończy, te prace.
Nikt nie wiedział, jak to się skończy, to prawda. I to, co można było zrobić, to tylko obliczyć prawdopodobieństwo zaistnienia takiego przypadku. To zostało zrobione, uznano, że jest wystarczająco małe, żeby je uznać za zaniedbywalne i kontynuować pracę. Tak też się stało.
Oppenheimer ma w filmie wyrzuty sumienia. On też stara się działać na rzecz tego, aby Stany Zjednoczone w ogóle jakby nie pracowały dalej nad tą bronią atomową, żeby nie było żadnego wyścigu zbrojeń ze Związkiem Sowieckim, żeby w ogóle nie rozwijać tego typu broni. Ale w filmie przyznaje, że z dużym żalem zresztą, że to mu się nie udało.
Tak, samo to, że program jądrowy i między innymi właśnie budowy bomby wodorowej był dalej rozszerzany i że ten wyścig zbrojeń nastąpił, to wszyscy wiemy z historii, że ogromne potencjały, tysiące głowic jądrowych zostały stworzone po obu stronach Atlantyku, to rzeczywiście Oppenheimer poczytywał sobie za porażkę, że nie udało mu się na tyle skutecznie przemówić do rozsądku rządzącym, decydentom, żeby takiej sytuacji uniknąć.
A w jaki sposób bardziej się angażował politycznie, żeby Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki nie rozwijały tego programu atomowego?
Oppenheimer został przewodniczącym Komisji Doradczej do Spraw Energii Atomowej i był jednym z głównych doradców rządu Stanów Zjednoczonych w kwestiach związanych z bronią jądrową. Mhm. Więc już przyjmując takie stanowiska, które wiązały się też z pewną odpowiedzialnością, miał nadzieję, że te odpowiedzialności, te stanowiska uda się mu wykorzystać właśnie do tego celu, żeby wpłynąć na decydentów. Nie udało się, między innymi właśnie z powodu różnych zawiści i gierek personalnych, w wyniku których zostały mu wyciągnięte na światło dzienne związki z partią komunistyczną, które były były już rzeczą absolutnie historyczną po wojnie, czy nawet w czasie wojny, i nie miały zupełnie nic do rzeczy z jego działalnością powojenną na rzecz rozbrojenia jądrowego. Ale jednak skutkiem tych jego związków z partią komunistyczną i z komunistami, właściwie bardziej niż z samą partią, było to, że stracił te certyfikaty bezpieczeństwa i wtedy nawet jako członek różnych komisji w zasadzie był bezużyteczny, bo nie miał dostępu do żadnych tajnych informacji, więc de facto nie mógł już nic zrobić.
A dlaczego Straussowi aż tak zależało, jeżeli to jest w ogóle prawda? Dlaczego aż tak mu zależało, żeby podkopać pozycję Oppenheimera?
Myślę, że postrzegał to jako pewnego rodzaju wagę szalkową. Ty jesteś na jednej szalce, ja jestem na drugiej. I
w ten sposób.
Jeżeli twoja pozycja jest wysoka, to ja nie mogę wtedy popychać do przodu swoich własnych wizji i moje wpływy są mniejsze.
Bo w filmie to widzimy w ten sposób, że w 1947 roku Oppenheimer publicznie upokarza Straussa podczas komisji, natomiast w tym samym czasie mniej więcej Oppenheimer ma rozmawiać z Einsteinem i jakoś tego Straussa obrażać?
Tak, tam są też w filmie wątki personalne, ale na ile są prawdziwe, tak, trudno mi powiedzieć.
Okej, okay, rozumiem. Wróćmy jeszcze na chwilę do bomby atomowej, bo sama konstrukcja, budowa, ten ośrodek, Los Alamos, to się wszystko zgadza. Ale w filmie pojawia się coś jeszcze, mianowicie burza, która opóźnia testy pierwszej głowicy nuklearnej, tego Trinity Test.
Tak, ta burza opóźniła próbny wybuch o jakieś 3,5 godziny i o ile sam deszcz nie był jakoś szczególnie tutaj groźny, to obawiano się, czy przypadkiem błyskawice nie spowodują niekontrolowanego zapłonu układu. I to był główny powód, dla którego układ czekał nieuzbrojony i te 3,5 godziny do zakończenia burzy załoga zdecydowała się odczekać z przeprowadzeniem próbnego wybuchu.
No ale burza mija, naukowcy przeprowadzają test i kończy się sukcesem. No ale teraz pytanie jest jedno. Jak ci naukowcy, zwłaszcza Niemieccy, którzy brali udział w tym projekcie Manhattan, jak oni wszyscy patrzyli na to dzieło, które stworzyli, na ten właśnie sukces? Bo w filmie wszyscy reagują, no, entuzjastycznie.
Projekt Manhattan zaangażowanych było kilku niemieckich naukowców żydowskiego pochodzenia, między innymi Hans Bethe, który tam był jedną z czołowych postaci, James Frank, Otto Frisch, Rudolf Peierls. I to byli ludzie, którzy wyemigrowali z Niemiec we wczesnych latach 30. właśnie ze względu na tę gęstniejącą atmosferę, o której już wcześniej mówiłam. Stosunek do samego projektu był bardzo różny, od skrajnego entuzjazmu niektórych do takiej postawy ambiwalentnej ze względu właśnie na te rozterki moralne, które część z nich miała, bo oczywiście część z nich na pewno odbierała to jako pewne wyzwanie naukowo-technologiczne, ale byli tacy, którzy patrzyli szerzej, patrzyli na to, jakie będą konsekwencje tego projektu. I myślę, że chyba wszyscy myśleli o tych konsekwencjach natychmiastowych, czyli potencjale do unicestwienia natychmiastowego dziesiątków tysięcy ludzi naraz w momencie. Natomiast nie jestem pewna, jak to było z tymi konsekwencjami długofalowymi. Myślę, że ta świadomość przyszła właśnie po pierwszych wybuchach, po zrzuceniu pierwszych bomb, że teraz świat już nie będzie wyglądał tak samo, jak wyglądał dotychczas, że wojny będą wyglądać inaczej, że rozstrzyganie wszystkich konfliktów zawsze będzie już miało to widmo wybuchów jądrowych i gdzieś będzie to zawsze już ciążyło i zmieni się tak naprawdę wszystko.
A co się działo z Oppenheimerem po wojnie? On w filmie wydaje się taki troszeczkę wygaszony, nie za bardzo chce walczyć, nawet jak jest ten proces przeciwko niemu prowadzony. On na pewno miał depresję i on na pewno popadł w alkoholizm.
Z jednej strony to pokazuje jego niesamowity hart ducha, że on w zasadzie nigdy nie zaprzestał tych wysiłków na rzecz rozbrojenia. Nawet jak już nie był formalnie członkiem żadnych komisji, to jeszcze pisał listy, publikował, ale odsunął się już niejako, zaszył się w samotni na wyspie, wybudował dom na plaży, tam zaszył się i szukał, myślę, że szukał spokoju, również spokoju sumienia w tym wszystkim. I chyba go nie znalazł, bo rzeczywiście te informacje o alkoholizmie, gdzieś się z nimi spotkałam. No i po tym filmie naszły mnie takie refleksje, jak niezbadanymi drogami chodzą później losy odkryć naukowych, które są dokonywane. I tak sobie pomyślałam, że i ja, i koledzy pracujemy nad różnymi zagadnieniami i nie wiemy tak naprawdę, do czego one zostaną wykorzystane. Bo jak Hahn i Strassman robili swoje badania nad bombardowaniem uranu neutronami, to robili to z czystej ciekawości i robili to dlatego, że to było możliwe i mieli nadzieję wyprodukować superciężkie pierwiastki. Nie wiedzieli, że odkryją zupełnie nowe zjawisko, a już na pewno nie wiedzieli, że to zjawisko zostanie tak wykorzystane. Ale z drugiej strony rozwój w ogóle całej techniki akceleratorowej doprowadził do tego, że dzisiaj mamy model standardowy, czyli najlepszą teorię opisującą wszystkie cząstki materii oddziaływania w bardzo ładny, kompaktowy, zwarty sposób. Czyli dowiedzieliśmy się czegoś o wszechświecie jako całości, a jest jeszcze trzecia strona medalu. To, że nauczyliśmy się, jak przyspieszać wiązki cząstek naładowanych, również w terapii nowotworów wykorzystujemy dzisiaj. I to nie gdzie indziej, jak w Krakowie. Mamy pierwsze w Polsce centrum terapii protonowej, gdzie bardzo podobny cyklotron, jak ten, który skonstruował Lorenz, stoi i codziennie kilkudziesięciu pacjentów jest napromienianych i może odebrać terapię nowotworów i cieszyć się zdrowiem potem.
Moim i Państwa gościem była profesor Aleksandra Wrońska, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.